Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nina Nartre. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Stelling Fire Stephena Kotlera to książka non-fiction z pogranicza popularno-naukowej publicystyki, psychologii i reportażu o kulturze innowacji. Autor bada w niej, w jaki sposób zmienione stany świadomości, zwłaszcza stan flow i doświadczenia ekstazy, wpływają na kreatywność, uczenie się, współpracę i wydajność człowieka. Książka łączy przykłady z Doliny Krzemowej, środowiska na Wessels oraz badań prowadzonych przez niekonwencjonalnych naukowców, aby pokazać, że te stany są traktowane nie jako ciekawostka, lecz jako realne narzędzie rozwoju. Kotler opisuje też cztery siły wspierające takie doświadczenia, czyli psychologię, neurobiologię, farmakologię i technologię. Całość ma charakter analityczny, ale jednocześnie jest napisana w sposób przystępny dla czytelnika zainteresowanego granicami ludzkiego potencjału i nowymi modelami pracy. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, zmienione stany świadomości jako praktyczne narzędzie wysokiej wydajności. Najważniejszą tezą książki jest odejście od traktowania ekstazy i flow jako zjawisk wyłącznie duchowych lub spontanicznych. Kotler pokazuje, że mogą one pełnić bardzo konkretne funkcje w pracy twórczej, w uczeniu się i w rozwiązywaniu problemów. Taki punkt widzenia zmienia sposób myślenia o produktywności, bo sugeruje, że nie wszystko zależy od dyscypliny, planowania i samokontroli. Autor argumentuje, że istnieją stany umysłu, w których człowiek szybciej przetwarza informacje, silniej koncentruje uwagę i łatwiej przekracza własne nawyki poznawcze. To właśnie dlatego książka interesuje ludzi z biznesu, sportu, wojska i technologii. Nie oferuje prostego poradnika szczęścia, lecz opisuje mechanizm, dzięki któremu świadomość może zostać użyta jako zasób operacyjny. W tym sensie Stilling Fire stawia pytanie nie o to, jak ciężej pracować, ale jak wejść w warunki, w których praca staje się bardziej intensywna i skuteczna. Po drugie, cztery siły wywołujące ekstazę, czyli psychologia, neurobiologia, farmakologia i technologia. Książka porządkuje temat zmienionych stanów świadomości wokół czterech współdziałających obszarów. Psychologia obejmuje nastawienie, uwagę, oczekiwanie i konstrukcję doświadczenia. Neurobiologia wyjaśnia, jak mózg przełącza się między różnymi trybami pracy i jak regulowane są fale mózgowe, uwaga oraz poczucie ja. Farmakologia pojawia się jako część szerszej dyskusji o substancjach mogących zmieniać percepcję i stan emocjonalny, choć autor nie sprowadza całej tematyki do używek. Technologia natomiast dotyczy narzędzi takich jak dźwięk, światło, rytm, wibracje czy środowiska sensoryczne, które pomagają wywoływać określone reakcje organizmu. Dzięki temu książka pokazuje, że ekstaza nie jest jedną rzeczą, lecz efektem różnych bodźców i procesów działających równolegle. Taka rama analityczna jest cenna, bo pozwala odróżnić przypadkowe przeżycie od świadomie projektowanego doświadczenia. Kotler nie przedstawia tych sił jako cudownej recepty, ale jako zestaw czynników, które można badać, testować i łączyć w praktyce. Po trzecie, od medytacji po sporty ekstremalne, czyli różne drogi wejścia w flow. Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów książki jest szeroki katalog metod prowadzących do stanów szczytowych. Autor przywołuje praktyki tak różne jak medytacja, taniec, sport, seks, oddychanie, doświadczenia grupowe, imprezy muzyczne, a także aktywności wysokiego ryzyka. Nie chodzi tu o promowanie jednego stylu życia, lecz o pokazanie, że ludzki układ nerwowy może reagować na wiele rodzajów intensywnej stymulacji. Taka różnorodność jest ważna, bo obala przekonanie, że flow należy tylko do sportowców albo tylko do osób medytujących. Kotler sugeruje, że wspólnym mianownikiem tych doświadczeń jest przekroczenie codziennego szumu poznawczego i wejście w bardziej skupiony, pochłaniający stan działania. Dzięki temu książka ma wymiar praktyczny, ale nie sprowadza się do jednej techniki. Pokazuje raczej mapę możliwości, z której czytelnik może wybrać ścieżkę zgodną z własnym temperamentem, poziomem ryzyka i celem. To sprawia, że temat nie jest abstrakcyjną teorią o świadomości, lecz opisem konkretnych dróg wejścia w inny tryb funkcjonowania. Po czwarte, na Wessels i Dolina Krzemowa, jako laboratoria ekstremalnego uczenia się, Kotler buduje swoją argumentację na przykładach z dwóch bardzo różnych światów, które łączy nacisk na skuteczność. W środowisku na Wessels zmienione stany świadomości mają służyć poprawie odporności, koncentracji i szybkości uczenia się w warunkach stresu. W świecie technologii, zwłaszcza w Dolinie Krzemowej, liczy się z kolei kreatywność, rozwiązywanie złożonych problemów i zdolność do szybkiego tworzenia innowacji. Zestawienie wojska i sektora technologicznego jest ważne, bo pokazuje, że podobne narzędzia mogą działać w skrajnie różnych kontekstach organizacyjnych. W książce pojawia się też przykład wykorzystania kapsuł flotacyjnych w treningu Sales, który ma wspierać redukcję bodźców i szybsze przyswajanie nowych umiejętności. Dzięki takim przykładom autor nadaje swojej tezie wymiar empiryczny i organizacyjny. Nie jest to więc książka wyłącznie o prywatnej duchowości, ale o tym, jak instytucje zaczynają traktować stany świadomości jako element szkolenia, projektowania kultury pracy i przewagi konkurencyjnej. Na koniec, ostrożność. Integracja i ograniczenia w pracy ze stanami ekstremalnymi, mimo fascynacji możliwością wyjścia poza zwykłe funkcjonowanie, książka zawiera też ważny wątek ostrożności. Kotler podkreśla, że samo dążenie do intensywnych przeżyć nie wystarcza, jeśli człowiek nie ma stabilnej bazy psychicznej i umiejętności integrowania doświadczeń. W przeciwnym razie łatwo pomylić chwilowe uniesienie z trwałą zmianą. To istotne, bo odróżnia książkę od prostych narracji o samodoskonaleniu, które obiecują szybki przełom bez kosztów. Autor sugeruje, że doświadczenia ekstazy powinny wracać do codziennego życia jako wiedza, a nie jako ucieczka od rzeczywistości. Ten element równowagi wzmacnia wiarygodność książki i pokazuje, że eksploracja świadomości wymaga odpowiedzialności. Jednocześnie widać też ograniczenia samego ujęcia, bo wiele przykładów pochodzi z amerykańskiego kontekstu kulturowego i organizacyjnego. To sprawia, że lektura jest szczególnie cenna jako inspiracja do myślenia o możliwościach umysłu, ale wymaga krytycznego przefiltrowania, jeśli ma być stosowana poza środowiskiem, z którego wyrasta. Podsumowując, Stealing Fear warto czytać przede wszystkim wtedy, gdy interesuje nas granica między psychologią, neurobiologią i praktyką wysokiej efektywności. To książka dla menedżerów, osób zajmujących się innowacją, trenerów, badaczy, sportowców oraz czytelników, którzy chcą zrozumieć, dlaczego niektóre zespoły i jednostki osiągają wyjątkową koncentrację, kreatywność i odporność w warunkach presji. Jej największą zaletą jest połączenie atrakcyjnych przykładów z wojska, technologii i nauki z próbą uporządkowania zjawiska FLOW, szerszy model działania świadomości. W odróżnieniu od wielu książek o produktywności, nie ogranicza się do rad o organizacji czasu czy motywacji. Zamiast tego pokazuje, że stan umysłu sam w sobie może stać się narzędziem pracy. To czyni ją interesującą zarówno intelektualnie, jak i praktycznie. Dla części czytelników będzie prowokująca, bo przesuwa rozmowę o osiągnięciach z poziomu dyscypliny na poziom projektowania doświadczeń. Właśnie dlatego wyróżnia się na tle podobnych publikacji o rozwoju osobistym i innowacji. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Steven Kotler, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.